Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie. Dziś gościmy w księgarni wydawnictwa Marpress, no po prostu w wydawnictwie Marpress, które obchodzi swoje 30-lecie i witam się serdecznie, zachowując dystans. Redaktor naczelny Fabian Cieślik, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słychać trochę. Pani Urszula Obara, redaktorka prowadząca.
Tak, dzień dobry.
Podejdzie, kiedy będzie musiała powiedzieć coś bardzo ważnego. Marta Pilarska, specjalistka do spraw marketingu i sprzedaży.
Dzień dobry.
Obecnie przy kasie tam siedzi, jakby ktoś chciał wejść kupić książkę, to jak najbardziej. O książkach porozmawiamy oczywiście też. I porozmawiamy o pewnej specjalnej trylogii, o specjalnym wydawnictwie, które łączy się właśnie z obchodami 30-lecia, czyli z Mewią Trylogią Stanisława Goszczurnego. Specjalistą, można powiedzieć, w tej dziedzinie. Trochę się zawstydził, ale zaraz się do wszystkiego przyzna. Jest Bartosz Zimniak. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pan Bartosz pochodzi z Wielkopolski, tak?
Tak.
Ale w 2015 roku zakochał się w Nowym Porcie za sprawą właśnie Goszczurnego i teraz przyszedł z Nowego Portu i przyniósł pączki. I będziemy rozmawiać i o Mewiej Trylogii, bo to też 60-lecie ukazania się pierwszego tomu, czyli Mew Stanisława Goszczurnego, i o jubileuszu wydawnictwa, którego propozycje tu oglądam, podziwiam i niektóre książki świetnie poznaję, jak na przykład Krabożki Barbary Piórkowskiej, jak na przykład trylogia Einara Kaurasona w tłumaczeniu Jacka Gotka, prawda? Też taka książka dla dzieci. O właśnie, tutaj, Bajki z dna Bałtyku Agaty Półtorak, to myśmy to czytali w Radiu Gdańsk. Och, jest syrenka tak, też. I syrenka Agaty Półtorak. Więc o tym wszystkim, ale to może jednak, żeby zacząć od początku, nie Goszczurnego, a wydawnictwa, bo to jest pierwszy i podstawowy powód naszego spotkania, to zacznijmy od tego, rok 91, tuż po przemianach, prawda? Uwalniamy rynek książki i ratuj się kto może. Kto upadnie, to upadnie. Trzeba się bić na zupełnie nowych zasadach, wydawać na zupełnie nowych zasadach. Wszystko się zmienia i wtedy właśnie państwo Grażyna i Władysław Kawetcy założyli Marpress. Tak? To ja powiedziałam od siebie, a teraz obecny redaktor naczelny wszystko uzupełni bądź sprostuje.
Cóż mogę powiedzieć, zamierzchłe czasy, ale no, dla mnie również no, dosyć jeszcze bliskie, to 30 lat temu. Byłem wtedy jeszcze raciborzaninem na Górnym Śląsku. Władysław i Grażyna Kawetcy, Władek wtedy jeszcze pod koniec lat 80. pracował w wydawnictwie morskim i wraz z kolegami redaktorami, redaktorkami no, widzieli, w którym kierunku idą przemiany, w jakim kierunku to wszystko zmierza. I w roku 90 postanowili założyć własne wydawnictwo. Najpierw była to spółka cywilna, jeszcze w roku 90, a niecały rok, pół roku później oficjalnie powstała spółka ZO i też tę rocznicę będziemy właściwie świętujemy w tym roku. Grupa redaktorów wydawnictwa morskiego, które no już kończyło właściwie swoją działalność, zmierzało ku upadłości, także no, redaktorzy, którzy poczuwali się kontynuować misję wydawnictwa morskiego w jakiś sposób, zaryzykowali tak. Większość z nich była już w swoich 40 latach życia. Tutaj ogromny przełom tak, polityczny, gospodarczy. I myślę, że ja patrząc z perspektywy trochę młodszego członka redakcji, myślę, że z sukcesem, tak, bo wydawnictwo Marpress przekroczyło już 500. publikację w tym roku. Oprócz tego no, właściwie ponad 2 miliony egzemplarzy nakładów różnych tych wszystkich tytułów. Długa lista autorów, autorek, którzy przez te 30 lat publikowali w wydawnictwie. Oczywiście na początku byli to autorzy siłą rzeczy, jeszcze, którzy publikowali wcześniej w wydawnictwie morskim. I takim autorem był również Stanisław Goszczurny, który razem z redaktorami przeszedł do wydawnictwa Marpress. I jedną z pierwszych książek w Marpressie były właśnie Mewy. Zaraz po Mewach powstała Jolka, córka Mewy, która jest w kolejności chronologicznej trzecim tomem, ponieważ ten drugi się wydawnictwo nie zdecydowało wydać, ale ten trzeci tom Jolka, córka Mewy było to pierwsze wydanie i to było wydanie do tej pory jedyne w wydawnictwie Marpress.
No i teraz mamy na jubileusz wydanie trylogii Goszczurnego. Myślę, że to jest to miejsce, że możemy o tym spokojnie i z przyjemnością porozmawiać. To był oczywisty wybór, żeby właśnie przywołać tę już legendarną Mewę, potem Skrawek Nieba i potem Miolka, córka Mewy. To są trzy epoki w ogóle, opisane przez redaktora Goszczurnego. Ja tylko przypomnę, że on debiutował w Gdańskim Radiu, że przez 24 lata pracował w rozgłośni Polskiego Radia w Gdańsku, a przez ostatnie 6 lat był po prostu redaktorem naczelnym naszej rozgłośni. I jak sam zresztą pisze w posłowiu z 71 roku do wznowienia Mewy, to właściwie ta pierwsza książka jego to był rodzaj reportażu. Tak on to widział z perspektywy czasu. A więc Goszczurny i trylogia, zebrane wreszcie te trzy książki w waszym wydawnictwie, to był oczywisty wybór i dlaczego?
Kiedy się pojawił, kiedy ta opcja się pojawiła, było to bardzo, bardzo oczywiste i dążyliśmy ze wszystkich sił, żeby to uczynić. Niestety było mnóstwo przeszkód po drodze, chociażby taka, że no nie mogliśmy dotrzeć do spadkobierców Stanisława Goszczurnego. Właściwie trafiliśmy na taką tamę, na takie otchłań. Kontaktowaliśmy się z różnymi instytucjami, które byłyby w stanie pomóc nam znaleźć spadkobierców Stanisława Goszczurnego, natomiast wszystkie zasłaniały się, uwaga, RODO. Po prostu nikt, to było 2 lata temu i po prostu każda z instytucji, od ZAIKS-u począwszy, skończywszy na innych stowarzyszeniach dziennikarzy, po prostu zasłaniały się RODO. I mimo tego, że byliśmy faktycznie wydawcą z Goszczurnego, tak? Nie chcieli nam tych informacji udzielić. Po drodze było oczywiście mnóstwo pomysłów, jak temu zaradzić, jak znaleźć, łącznie z pomysłem stawiania informacji na nagrobku Stanisława Goszczurnego w Warszawie z prośbą o kontakt. To byłaby desperacka próba, na szczęście do niej nie doszło, ale była to rzeczywiście, byłaby to przygoda. Natomiast jedna z pań pracujących w stowarzyszeniu po prostu wzięła sprawę i pomogła nam, tak? W swoje ręce i pomogła nam. Napisała do znajomej, dobrej znajomej córki Stanisława Goszczurnego z informacją, że wydawnictwo Marprez bardzo chciałoby się skontaktować w związku z wydaniem, wznowieniem całej trylogii. Od tamtej pory właściwie sprawy potoczyły się już bardzo szybko. Tak? Mieliśmy spotkanie latem 2020. Kiedy to było? W zeszłym roku, tak, czas tak szybko leci, tak, więc było to w sierpniu.
Tak, bo przecież pandemia była.
Tak, oczywiście, bo najpierw chcieliśmy się wcześniej spotkać, niestety nie było możliwości, dopiero latem. Było to wspaniałe spotkanie, bardzo wzruszające, pełne wspomnień, ale też konkretów, tak, bo już pracowaliśmy wtedy nad wznowieniem, nad tekstem, decydowaliśmy się, w jakiej formie wydać. No i wtedy się pojawiło to, tak, mamy 60. rocznicę wydania pierwszego MEW oraz 30. rocznicę powstania wydawnictwa Marprez, w związku z czym nie ma lepszej książki nad trylogią Stanisława Goszczurnego. Cieszę się, że mogę powiedzieć to już, że dzisiaj rano właśnie książka została zwolniona do druku. Czekamy.
No to wróćmy do tej prehistorii, jeśli chodzi o pierwsze wydanie, w ogóle o historię MEF, ale też do historii, która żyje nadal, bo przecież pan Bartosz Zimniak się zauroczył w 2015 roku Mewami Goszczurnego, które ukazały się w 61. To choć jestem w tym gronie najstarsza, nawet mnie jeszcze na świecie nie było wtedy. Ale to jest chyba jednak najsilniejsza z tej trylogii książka, prawda? Bardzo pobudzająca wyobraźnię, jednocześnie niezwykły dokument tamtych czasów, końcówka lat 50., początek 60., nowy port, mewki, cinkciarze i do dziś trwająca dyskusja, czy mewki dlatego, że Goszczurny mewę napisał, czy może po prostu tak się już wtedy mówiło na prostytutki, ale też takie dziewczyny, które się kręciły koło cinkciarzy, koło marynarzy, prawda? Wszystko to. Więc proszę teraz, żeby pan się cofnął do tego 2015 roku i powiedział, jak doszło do tego zauroczenia, dzięki któremu tutaj jesteśmy razem. A pan Bartosz Zimniak jest autorem posłowia do tej trylogii.
Tak, no tutaj zrobiła pani świetny wstęp odnośnie nowego portu lat końcówki 50., czyli dla mnie taka Barcelona północy. Wtedy paradoksalnie, bo przecież czasy komuny, wszędzie szaro, buro i ponuro, a nowy port tętnił życiem. Marynarze z całego świata, kilkanaście, jeżeli nie kilkadziesiąt różnego rodzaju restauracyjek, pubów, w którym tętniło życie. No a teraz można powiedzieć, że odwrotnie. 2015 rok. Rok wcześniej przeprowadziłem się do Gdańska i zacząłem studia na Akademii Sztuk Pięknych tutaj właśnie w Gdańsku. No i pojawiła się możliwość wzięcia udziału w festiwalu Narracje, który akurat w 2015 roku odbywał się w Nowym Porcie. No i poszukując jakiegoś wątku, który byłby dla mnie interesujący, trafiłem na mewy. No i to było coś, co pamiętam, bardzo mną jakoś tak wstrząsnęło i było od razu połączenie, które wiedziałem, że chcę wykorzystać. A jak się później okazało, jak zacząłem szperać w biografii Goszczurnego, mamy dosyć dużo wspólnego, dlatego że Goszczurny urodził się w 1929 roku w Kaliszu, a jest to moje rodzinne miasto. Tak więc tym bardziej była to historia bardzo taka dla mnie znacząca, bo uwielbiam jakieś takie przypadki, które daje nam los, więc sytuacja była jednoznaczna. Chciałem wykorzystać wątek MEF w moim działaniu. I wymyśliłem wtedy spacer performatywny śladami mewek na podstawie właśnie mew Stanisława Goszczurnego i w trakcie festiwalu narrację oprowadzałem odwiedzających, wcieliwszy się wcześniej w postać przewodniczki, ciotki mewek, właśnie inspirowanej jedną z postaci mew Stanisława Goszczurnego.
Ciotka, ciekawe, czy miała swój pierwowzór. Pewnie tak, bo Goszczurny pisze, że właściwie wszystkie sytuacje opisane, a więc i to, jak skubali klientów, prawda, z waluty obcej i nie tylko, i to, jak te dziewczyny no, stawały się prostytutkami, czy mewkami, tak powiedzmy. To wszystko gdzieś tam z jego dziennikarskiego, reporterskiego doświadczenia się wywodziło. No i teraz szukał pan tego miejsca, gdzie mieszkała Zośka z Kostkiem albo Albatrosa. Wiadomo, że takiej knajpy nie było. Ale mnie się nawet dzisiaj pomyślało, ileś tam dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna. To też te same czasy. Chyba nie o to chodziło w tej piosence, ale może... Tak, tak, tak. Mnie się też wydaje, że to chodziło o jakiś jacht i to zupełnie inny klimat, ale to słowo widocznie krążyło jakoś w sprawach miłosnych z nimi powiązane. No więc jak? Albatros, wiadomo, że takiej knajpy nie było, ale jakaś była. Co pan znalazł? Czego pan szukał w ogóle?
No tak jak zauważyła pani, wiele, wiele wątków jest bardzo zawikłanych w kontekście poszukiwania prawdy, dlatego że rozmawiając z mieszkańcami, mieszkankami Nowego Portu, zauważyłem dosyć szybko, że nie ma jednej prawdy, że każdy z nas, każdy z moich rozmówców miał swoją prawdę na temat tego, czy Albatros był, czy tak naprawdę Wiking, czyli ten główny klub, który znajdował się przy Placu Wolności, był pierwowzorem, czy nie był? Oczywiście nie mógł być, no bo Wiking powstał jakby po napisaniu MEF, tak więc no nie było to możliwe. Co do miejsc zamieszkania Zośki, Kostka, również jakby krąży do dzisiaj wiele legend, dlatego że jedną z nich jest to, że Zośka mieszkała przy ulicy Strajku Dokerów albo na jakimś poddaszu przy ulicy Oliwskiej. Są też osoby, które uważają, że gdzieś tam na swoją emeryturę wróciła do Nowego Portu i mieszka do dzisiaj w Falowcu. Tak więc no, historii jest bardzo wiele, co dla mnie również jest ogromną wartością, bo to pokazuje, jak ogromny wpływ literatura, w tym wypadku Goszczurnego, ma na jakąś taką kulturotwórczą sytuację dzielnicy. I to jest niesamowite właśnie pod kątem takim trochę badawczym, trochę artystycznym, więc stąd ta moja taka fascynacja całą tą historią Goszczurnego.
Zastanawialiśmy się już przez moment, czy mewy, bo mewka, czy mewka, bo mewy, ale tak czy inaczej te dwa tytuły, tych dwóch pierwszych tomów z trylogii Goszczurnego, to są pewne metafory, prawda? Skrawek nieba to jest ten skrawek nieba, który młody chłopak, a już były więzień, Kostek widzi i myśli, że być może jego życie się odmieni i może rzeczywiście spotkała go jakaś niecałkiem zasłużona nagroda albo no, cud po prostu, więc to jest ten skrawek nieba. A mewy to jest też opowieść nie tylko o tych dziewczynach, ale też i o mewach, prawda, które towarzyszą marynarzom, które są wierne, ale też niezależne, samodzielne. I ta książka jest też opowieścią, co sam Goszczurny podkreśla, o niezależności kobiet, o dążeniu kobiet do niezależności. Zośka maltretowana przez ojca, niewspierana przez matkę, uciekinierka i tak dalej, też nie chce się na przykład, idzie do ciotki, nie chce się poddać żadnemu mężczyźnie, kiedy zaczyna już swoją karierę na wybrzeżu. Więc to jest ciągle bardzo aktualna 60-letnia opowieść o dążeniu kobiet do samodzielności, do samostanowienia.
Tak, to prawda. I chyba ten wątek był dla mnie takim najbardziej zaskakującym, że jakby nagle natrafiam na książkę, która była pisana w latach pod koniec 50. przez mężczyznę, który jakby opisuje niezależne kobiety. I tutaj absolutnie nie jest to opis żaden pejoratywny, tylko widzimy, słyszymy, że jest tu naprawdę historia, która jest bardzo aktualna, dlatego że no, do dzisiaj kobiety muszą mierzyć się z różnego rodzaju nierównościami i jest to cały czas dla mnie niezrozumiałe, więc tym bardziej ten aspekt był ciekawy, że Goszczurny odważył się pisać o kobietach, czy nawet głosem kobiet.
I będąc cały czas właśnie po ich stronie, prawda? Jest tam piękna, choć też przerażająca scena buntu w szpitalu w Wejherowie, gdzie leczone są chore wenerycznie prostytutki w uwłaczających im i każdemu zresztą warunkach. I kiedy one nagie wychodzą na dach, a straż pożarna je polewa sikawkami, tak? Dobrze zapamiętałam? To jest niebywała zupełnie scena. Więc to jest ta pierwsza książka, bardzo ważna chyba dla naszej pamięci, taka trochę, ja wiem, kultowa w tej chwili Mewy właśnie Goszczurnego.
Tak, i podobnie jak Bartek, również ja podobnie odczytywałem powieść od samego początku, bo sięgnąwszy po Mewy, właściwie na półce archiwum naszego redakcyjnego, zaczęło się właściwie, znaczy, dlaczego sięgnąłem po tę książkę? Kolega księgarz mówi, dlaczego nie wznowicie Mew? Wszyscy o nie pytają, tak? Nie ma ich w księgarniach, nie ma w bibliotekach, mimo że było 7-6 wydań. I ja mówię, wiesz co, wezmę, zajrzę do tej książki. I tak jak zajrzałem jednego wieczoru, tak nie mogłem skończyć. Przeczytałem w kilka dni całą trylogię i to tak samo jak Bartka, mnie uderzyła również aktualność tej powieści, losów kobiet i właściwie to, że... Znaczy najbardziej mnie zdziwiło to, że ta książka, powiem teraz coś przewrotnego, nie jest tak naprawdę o prostytucji. Ona jest w tle, ale tak naprawdę najważniejsze w tej książce, w całej trylogii jest właśnie, są te silne charaktery kobiece. Ten, no możemy teraz już powiedzieć, ten feminizm, tak? Ten próba uniezależnienia się od patriarchalnego społeczeństwa. Powiedzenie mocne nie, tupnięcie nogą. Ten bunt, tak? Już powiem obrazowo bardzo ten bunt w szpitalu chociażby wehrowskim. I to tak naprawdę jest opowieść o tamtych czasach, tak? Mamy przed sobą kilka dekad, tak? Bo na przestrzeni kilku dekad Goszczurny pisał całą trylogię, więc już na początku lat 90. ma za sobą, prawda, ten czas od pierwszego wydania Mew i Skrawka Nieba w 77 roku, więc no, jest to ogromny bagaż i to widać, tak? Że jak się czyta całość, to widać ten całokształt przemian, które zaszły w naszym społeczeństwie. I pomimo tych przemian, jak wciąż aktualne są podobne problemy, tak, w społeczeństwie.
Za moment wrócimy do tej rozmowy.
A korzystając z tej chwili przerwy, rozmawialiśmy już poza anteną z wydawcami Mewiej Trylogii o tym, że świetnie by się te książki nadawały na film, a nawet na serial, a nawet na musical. Więc z tej okazji przypomnijmy sobie, jak to było, kiedy w Teatrze Muzycznym w Gdyni mogliśmy oglądać Złego Tyrmanda w adaptacji Wojciecha Kościelniaka.
Ze skałą tężeją im mięśnie, serca się hartują. Twardy jest los marynarzy, chłostanych przez wichry i sztormy. Choć 10 z gali Beauforta potrafią wyrobić 200% no. Wydajność z hektara musi wciąż podnosić, ale najtwardsi pod słońcem nie spotkasz nikogo twardszego. Na wszystkich równoleżnikach
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Przypominam, że gościmy w wydawnictwie Marpres z okazji 30-lecia wydawnictwa. Rozmawiamy też o wydaniu trylogii, Mewiej trylogii Goszczurnego. Mewy ukazały się 60 lat temu i są z nami redaktor naczelny Marpresu, pan Fabian Cieślik, pani Urszula Obara, redaktorka prowadząca, Marta Pilarska, specjalistka do spraw marketingu i sprzedaży. Teraz panie dołączą do naszej rozmowy. I Bartosz Zimniak, Fundacja Mewka. Czy Galeria Mewka, tak?
Fundacja Mewka, prowadzący
galerię, który no, zafascynował się, jak już opowiadał, czas jakiś temu Goszczurnym, Nowym Portem i całą tą opowieścią. I teraz mamy trylogię, więc Mewy, o których już żeśmy sporo mówili, Skrawek Nieba, to jest książka z 77 roku i to już jest inna opowieść, prawda? To jest taka opowieść pełna nadziei, czasy gierkowskie. Druga połowa, policjanci, milicjanci są dobrzy, nie tak, źle mówię? A rzeczywiście, dobrze, że panie kiwają głowami, zaraz podejdę, bo no, czasy gierkowskie, ukazanie się tej książki, natomiast akcja toczy się 3 lata później, po, też nie?
Dużo wcześniejsza.
Zaraz. No,
to było nasze odkrycie, przyznam, podczas właśnie teraz prac redakcyjnych i to w ogóle nas bardzo zaskoczyło, bo okazuje się, że pomimo, że Skrawek Nieba był wydany po raz pierwszy w 77 roku, w książce nie padają żadne konkretne daty, ani w Mewach, ani w Skrawku, ale jeżeli prześledzić dokładnie historię Kostka, kiedy opowiada o tym, ile miał lat w czasie wojny, albo ile mógł mieć wtedy mniej więcej, okazuje się, że i Mewy, i Skrawek działy się w latach 50.
No proszę. Czasem warto popełnić błąd, żeby się czegoś dowiedzieć, naprawdę. No to rzeczywiście, a ja już sobie całą historię dorobiłam, że tacy dobrzy milicjanci.
Tak, też byliśmy przekonani bardzo długo, że Mewy to jest końcówka lat 50., przełom 50., 60., Skrawek 70., Jolka początek 90., no ale potem się okazało, że no inaczej, tak? Więc jednak się okazuje, że ta historia Zośki, która jest w Mewach i historia Kostka, która jest w Skrawku, bo w Skrawku właśnie jest ten męski głos dominujący, to one dzieją się na przestrzeni kilku lat, tak? Które dzieli właśnie pobyt Kostka w więzieniu.
Jakieś jeszcze odkrycia? Albo niejasności związane, nie wiem, z nazwami czy jakimiś...
Tak, mam jedną zagadkę, której nie udało mi się rozwikłać. W Jolce pada nazwa Nowotel Centrum. Na pewno chodzi o jakiś hotel w centrum Gdańska, ale... Dokładnie nie udało mi się ustalić, o który i dlaczego on jest nazywany wtedy Nowotelem, bo wszystkie inne nazwy jakby są do rozczytania dzisiaj, ale ten Nowotel Centrum, pomimo tego, że pytałam w kilku hotelach, nikt nie potrafił mi pomóc, dlaczego on był wtedy nazwany Nowotelem i czy to i na pewno o który hotel chodzi.
Ciężka praca redaktora prowadzącego, ale ja chciałam jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo tam jest taki przypis na przykład w Skrawku Nieba, wtedy kiedy po raz pierwszy pojawia się słowo kaleka. No to jest też, że to jest inny, prawda? No, Sienkiewicza nie będziemy poprawiać i współcześniać, ale tutaj coś widocznie, nie wiem, zadrażniło, zaiskrzyło, że dziś się tak nie mówi, że to niepoprawne, więc poprawiać pisarza czy nie poprawiać, no mógł Murzyn napisać też.
Tak. Tak, i nawet zdaje się, chyba pada raz Murzyn, zdaje się w książce, ale ten kaleka jest dominujący właśnie w Skrawku i słowniki też podają, że dziś to słowo ma wydźwięk pejoratywny, natomiast nie zawsze tak było. I po odczytaniu powieści no, mam wrażenie, że celem autora nie było użycie pejoratywne właśnie słowa kaleka, bo używa on go zamiennie po prostu z imieniem bohatera Edek. Ale no, jednak uważam, że współczesnym czytelnikom ten przypis się należy, tak, żeby nie mieli wątpliwości co do tego.
No i to jest, dobrze, lata 50., ale jednak Jolka, córka Mewy, to jest początek 90., co? No bo dla mnie to jest taka epoka psów Pasikowskiego,
tak,
prawda?
Tak.
No i młody, też o tym pomyślałam, i młodych wilków, zresztą pierwszy przebój kinowy, wtedy kino polskie zaczęło dochodzić w komercyjnym świecie do głosu właśnie dzięki młodym binkom Żamojdy, to był pierwszy sukces, no i psy Pasikowskiego. I to jest ten moment, kiedy już policja jest skorumpowana na najwyższych szczeblach, a niektórzy już po prostu przeszli na drugą stronę, prawda? Kiedy już się nie skubie klientów w parku nocą, tylko się organizuje na wielką skalę przemyt samochodów kradzionych w Niemczech na przykład, prawda? I kiedy kobieta, bo tu spotykamy Zośkę już po 50, ale ta tytułowa bohaterka, czyli Jolka, ona już nie dąży do samodzielności. Ona jest, ja nie chcę powiedzieć, maskotką, ale stanowi jakąś namiastkę domu, ciepła, miłości w życiu człowieka, który po prostu zajmuje się no, gangsterką na taką poważną skalę, prawda? Czyli to jest już zupełnie inna w duchu opowieść. Właśnie chyba taka bliska psom Pasikowskiego.
Tak, zresztą w Jolce przemyka informacja, może nie jest podana wprost, ale jest gdzieś tam do odczytania, że właśnie i skorumpowany policjant, i ten, który już jest gangsterem, a właśnie był milicjantem, nie przeszedł weryfikacji i dlatego przeszedł na drugą stronę. Więc no jakby na żywo historia z psów, to samo, tak? Ale o tym, jaką koncepcję Goszczurny miał na Jolkę, czyli na córkę Zośki, myślę, że najlepiej pokazuje, nie wiem, czy mogę to powiedzieć już, tak. Nie, najlepiej to pokazuje plan na czwarty tom powieści, który odkrył Fabian, grzebiąc w archiwum naszym redakcyjnym. Odkrył z roku 90 bodajże 4 listy od Goszczurnego i podpisaną umowę na czwarty tom powieści, który miał nosić tytuł Jolka Królowa Wybrzeża. Więc tam właśnie myślę, że po tym tytule już widzimy, jaką postacią jest Jolka, chociaż ona faktycznie w córce Mewy może się wydawać niezbyt aktywną uczestniczką fabuły, tak myślę, że ten czwarty tom miał być już jej całkowicie.
No do
tak, tak, to było chyba jedno z naszych najciekawszych odkryć i właściwie fascynujących odkryć. Z tym też jest związana później nasza nadzieja na to, że być może gdzieś ten czwarty tom istnieje w zapiskach, w rękopisach. No niestety nie. Muszę rozczarować się słuchaczy i czytelników. Ale powstał koncept tej powieści i właśnie z konceptu, który Goszczurny przedstawił właśnie w liście do redakcji, zarys akcji, taki ogólny zarys akcji czwartego tomu, wynika z niego, że Jolka miała rządzić mafią na wybrzeżu. Miała być królową wybrzeża.
Jolka, Jolka, pamiętasz? Dobrze. To teraz porozmawiajmy o okładkach. Dobrze? Jakie będą okładki trylogii? Zna pan je już, a może nie? Nie? Nie?
Znaczy, tak? Tak. Myślę, że ekspertką byłaby Marta.
Dobrze. Dlatego, że ja sobie przejrzałam te mewy, prawda? One miały bardzo różne okładki. Taka najbardziej dosłowna to taka dziewczyna wynurzająca się z rozsypujących się dolarów.
Tak,
to było coś takiego.
Tak, 90 właśnie, jak była ta okładka, więc ona była w stylistyce mi się kojarzy z Dynastią przede wszystkim. Ale chcieliśmy odejść od tego i nawiązać do tych raczej wcześniejszych wydań.
No właśnie. I teraz, co my tu mamy?
Skrzypią moje buty na podłodze nowej. No cóż, mamy projekt Darii Kompf, która...
Z Poznania.
Tak, poznanianka, więc tak ogólnopolsko podeszliśmy do tej trylogii, która no, zajrzała, oczywiście skorzystając, inspirując się z tych pierwszych wydań MEF i kolejnych tomów, no, stworzyła naszym zdaniem piękną propozycję, którą już niedługo zobaczycie Państwo w księgarniach. Część z Was otrzyma już niedługo pakiety promocyjne w okolicznościowym pudełku. No cóż, na okładce pierwszego tomu, drugiego i trzeciego widzimy nawiązanie do typografii okładki pierwszego wydania MEF, czyli pierwszego i drugiego wydania MEF, czyli ta charakterystyczna czcionka, która chowa się w etykiecie, czarnej etykiecie. Również sama grafika przypomina, kolorystycznie nawiązuje do tego pierwszego wydania. Pojawia się błękit, troszeczkę w większej ilości, ale jest to błękit,
czerwień.
Tak, ta charakterystyczna czerwień. Dla przypomnienia, tego nie mogliśmy sprawdzić niestety, czy pierwsze wydanie posiadało obwolutę. Na pewno posiadało ją drugie wydanie i to była obwoluta z charakterystyczną postacią właśnie Zośki. I na pierwszej stronie obwoluty i na czwartej stronie obwoluty była sylwetka marynarza. Do tej grafiki nawiązują te trzy okładki. Czyli jest Mewa na pierwszym tomie zarysowana, na drugim tomie mamy, no, w naszej odczuciu No kraty. Tak. No i trzeci tam oczywiście nóż, tak, który od samego początku, już w pierwszej scenie, jednej z pierwszych scen Jolki, córki Mewy, no przyprawia odreszcze. Tak? Nie chcę zdradzać czytelnikom, którzy jeszcze nie czytali Jolki.
A jak się to złoży, pierwszy, drugi, trzeci tom, to mamy podpis, tak, autora?
Tak, mamy właśnie z tego listu, w którym Goszczurny pisze o zamiarach napisania czwartego tomu i pod którym się podpisał, z tego listu słynnego mamy. I tak, z tego listu właśnie jest autograf Goszczurnego i ten podpis umieściliśmy na grzbietach układek.
Ja tak spytałam niby bez powodu, że jak te książki rozpoznać w księgarni czy coś, można by pomyśleć nie. Chodzi mi o to, że mniej więcej 4 lata temu wydawnictwo troszkę się zmieniło, prawda? I teraz no myślę, że wręcz można, może autorzy na pewno są różni, rozpoznać wasze okładki, waszą stylistykę. Więc chciałam też o to zapytać, no bo powstało wydawnictwo w roku 91, jak już mówiliśmy, bardzo trudny to był czas i no wiele rzeczy się wtedy rodziło, wiele rzeczy odchodziło w niebyt zupełnie z dawnej rzeczywistości, jak chociażby wydawnictwo Morskie. No i teraz mamy XXI wiek i w ogóle, i mamy zupełnie inną estetykę chyba jednak, inne potrzeby, znowu się zmienia rynek, więc jak widzicie tę swoją nową markę, nowy wizerunek?
Oj tak, to było wyzwanie od samego początku, ale postawiliśmy na konsekwentne budowanie marki, już po rebrandingu, tak, który przeszliśmy 3 lata temu ponad już, i konsekwentne budowanie tej marki, tak, czyli tak zwany długi dystans. Czyli współpraca z młodymi, co prawda, ale nie tylko młodymi grafikami, którzy mają już pewne osiągnięcia i rozumieją nasze potrzeby, tak? I tak właściwie pierwszą taką książką właśnie były bajki z Bałtyku, gdzie we współpracy z autorką Agatą Półtorak udało nam się zaproponować no, dzieciakom, tak? Czyli no, przyszłym czytelnikom, tak? którzy sięgną po kolejne książki w przyszłości. To była pierwsza książka już po rebrandingu, już z naszym nowym logo, czyli weszliśmy w kolor, ale symbolicznie zaczęliśmy nową epokę. A później posypały się kolejny Psychopomp, później weszła seria Bałtyk 2 lata temu i konsekwentnie budujemy ten nowy nasz wizerunek.
O ile dobrze pamiętam, to właśnie w bajkach z dna Bałtyku, tam nie tylko zwierzęta z dna Bałtyku są prezentowane, ale też i mewy, prawda?
Tak.
Czyli można się bardzo wiele dowiedzieć i spacerując sobie brzegiem Bałtyku, można rozpoznawać różne mewy dzięki tej książce między innymi. A teraz zmierzam do tego, że wydawnictwo jest w jakiś sposób wierne morzu po prostu, regionowi też trochę, tak?
Tak, no jesteśmy tutaj, mówię poczuwamy się do niesienia tego kaganka, które niosło przez kilka dekad wydawnictwo Morskie, od 30 lat Marpress. I to było też jedno z głównych naszych założeń, że będziemy to robić dalej. Seria marynistyczna, która też została odświeżona. I tutaj chyba muszę wspomnieć w tym miejscu, to dobre miejsce, że tak naprawdę to odświeżenie okładek, to odświeżenie marki też powstało we współpracy z naszą Akademią Sztuk Pięknych Gdańską, gdzie pod kierownictwem Patryka Hardzieja studenci jednego z kursów po prostu wzięli na warsztat nasze książki. To było 6 tytułów, były 3 serie do zaprojektowania. To był konkurs, w ramach którego te najlepsze prace zostały nagrodzone tym, że po prostu istnieją w rzeczywistości, tak? Czyli na naszych okładkach widzimy właśnie autorki Zuzannę Leśniak, to jest seria Bałtyk, Agnieszkę Szumińską, która jest autorką layoutu i okładek serii marynistycznej, i Zuzannę Nowak, która też jest absolwentką ASP, Gdańskiej ASP, a projektuje nasze inne, naszą prozę, naszą serię Gdańską kolekcję tysiąclecia. I to się okazało strzałem w dziesiątkę, bo nagle nasze książki powróciły tak naprawdę na półki księgarni w całej Polsce. I to jest chyba najprzyjemniejsza, najwspanialsza nagroda dla nas wszystkich, bo gdy jeździmy po kraju, ja sam pochodzę ze Śląska, często odwiedzam moje rodzinne strony, również Wrocław, gdzie studiowałem przez wiele lat. Po prostu trafiają do nas zdjęcia, informacje naszych przyjaciół, znajomych, że o, wasze książki widziałem w księgarni w Lublinie, w Krakowie, w Rzeszowie, we Wrocławiu, w Katowicach. I to chyba jest najpiękniejsze, że ta praca ma sens i są tego efekty.
No na pewno tłumaczymy literaturę, seria Bałtyk. prawda? I ja tak tutaj patrząc na witrynę, pomyślałam sobie, o jak to dobrze, że w tej serii, jak rozumiem, na okładce bardzo przyzwoitą czcionką zostaje zapisane też nazwisko tłumacza, bo to nie jest bez znaczenia.
Tak, teraz mogę powiedzieć, że jest to już, no może jeszcze nie jakaś rzeka, ale na pewno większy strumień w naszej literaturze w Polsce, że wydawnictwa decydują się jednak publikować nazwiska tłumaczy i tłumaczek na okładkach. To było od samego początku dla nas wiadome, że będziemy w ten sposób honorować naszych tłumaczy, ponieważ no, taka jest no, idea, tak, że no, jest to trudne rzemiosło i szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy dookoła siebie mamy różne translatory automatyczne, sztuczną inteligencję, która no, potrafi czynić cuda, muszę powiedzieć, i czasami zaskakiwać. Natomiast jednak to jest ciągle prawdziwe rzemiosło związane ze słowem i w ten sposób honorujemy naszych tłumaczy i tłumaczki.
A pan Bartosz jeszcze przeglądał trochę trylogię i tam coś w środku znalazł.
Tak, znalazłem przepiękne ilustracje Darii Kompf i jestem zachwycony, że od środka również na zewnętrznych okładkach możemy zobaczyć, myślę, że postacie właśnie inspirowane, kurczę, tymi, które mogły przechadzać się po Nowym Porcie, tak myślę.
Ten rysunek tutaj we wnętrzu okładki całej trylogii jest nawiązaniem do pudełka, w które jeżeli ktoś kupi trylogię, to będzie ona zapakowana w pudełko i na pudełku właśnie będzie widniała ta ilustracja, która jest tu we wnętrzu.
Czyli w czasach e-booków i czytników takie kolekcjonerskie wydanie, prawda? Bo ciągle jeszcze są ludzie i chyba jest ich znowu coraz więcej, którzy po prostu chcą mieć książki. Na pana też tak patrzę jako na plastykę na przykład.
Tak, na szczęście sięgamy jeszcze do tych papierowych wydań, dlatego że domyślam się, że e-booki są wygodniejsze i łatwiejsze, bo możemy je zabrać wszędzie ze sobą, ale jednak to doświadczenie obcowania z prawdziwą książką jest czymś cały czas wyjątkowym. I tutaj, tak jak pani wspomniała, zdecydowaliśmy się, że pierwsze 100 boksów, pudełek z całą Mewią trylogią jest wersją kolekcjonerską, do której oprócz właśnie pięknego pudełka z ilustracjami Darii Kompf dołączamy również wybitnie szalone, piękne i wyjątkowe skarpety, które stworzyliśmy.
Bikiniarskie.
Tutaj Fabian na pewno zaraz wytłumaczy, skąd to określenie. Ale dołączamy właśnie skarpety, które stworzyliśmy w naszej trójstronnej kolaboracji z wydawnictwem Marpress, Fundacją Mewka oraz marką Hansa Wehr, która właśnie inspiruje się całą kulturą nadbałtycką. I tutaj dzięki wsparciu Łukasza Homyna z Hansy stworzyliśmy wyjątkowe czerwone skarpety, które mają zachęcić czytelników i czytelniczki do zakupu kolekcjonerskiej edycji. I z tego, co mi wiadomo, no już jesteśmy prawie w 80% wyprzedani z tych kolekcjonerskich edycji, tak więc zachęcamy, no bo jest to nie lada gratka czytać Mewią trylogię w takich bikiniarskich, że pozwolę sobie zacytować Fabiana, skarpetach, tak więc bardzo się cieszymy z tego.
Nie będę pytała, jaki numer obuwia ma bikiniarz według Marpressu, bo rozumiem, że męskie.
Tak, właśnie są, do wyboru są 3 rozmiary, tak, o tym też pomyśleliśmy, a to słowo bikiniarskie akurat to było jedna z uwag czytelników, który w mediach społecznościowych wręcz krzyczał nam, toż to typowe bikiniarskie skarpety. No i tak później myśleliśmy o tym, że no faktycznie te lata 50. to ta subkultura bikiniarzy być może no, ma tam swoje odzwierciedlenie czy pierwowzór w postaciach przynajmniej niektórych Mew.
Pani Marto, zwracam się do Marty Pilarskiej, z którą ja mam zazwyczaj kontakt najczęściej bezpośrednio, a teraz tutaj przysłuchuję się tej naszej opowieści. Może to jest ten moment, żeby popatrzeć na sklep. Mam tylko mikrofon, więc nikt niczego nie zobaczy, jeśli mu się tego nie powie. I powiedzieć, jaka to jest tak gatunkami, a może jakimiś przebojami ostatnich czasów w tej chwili propozycja. wydawnictwa.
Naszym najmłodszym i najbardziej ukochanym dzieckiem jest seria Bałtyk, która została tu już wspomniana. I dzięki współpracy z tłumaczami świetnie nam się rozwija, bo Fabian już mówił o tym, że doceniamy tłumaczy i umieszczamy ich nazwiska na okładce. Ale bardzo ważne jest to, że tłumacze proponują nam książki, które w tej serii chcemy wydać i dzięki tak naprawdę ich pomocy mamy same hity, nagradzane książki. Co ważne, dostaliśmy grant z Kreatywnej Europy jako jedno z nielicznych wydawnictw polskich i tak naprawdę jedno jedyne z książkami dla dorosłych, które doceniło ten projekt i dzięki któremu będziemy mogli serię Bałtyk kontynuować. Mamy gdańską kolekcję Tysiąclecia. To jest kolekcja, która ma już swoją historię w Marpresie. Teraz odświeżyliśmy ją również graficznie. Jest lepsza czcionka, poręczniejszy format, ładniejsze okładki, takie bardziej współczesne. I tutaj to są książki dotyczące historii Gdańska, Trójmiasta, regionu. I mamy prozę polską, w której najnowszą książką są Kraboszki Barbary Piórkowskiej.
Mamy też oczywiście propozycje dla młodych czytelników. No w tej chwili dwie naszego wydawnictwa, czyli wspomniane wcześniej Bajki z Nadbałtyku oraz Rybak i Diabeł, czyli zbiór legend z basenu Morza Bałtyckiego, różnych mitologii, słowiańskiej, skandynawskiej, ale też mamy książki zaprzyjaźnionego wydawnictwa Widnokrąg, z którym współpracujemy od jakiegoś czasu. Oraz książki naszych innych wydawnictw zaprzyjaźnionych, niszowych wydawnictw, które mają trudności jednak z dotarciem na półki dużych sieciowych księgarni. No i korzystając z tego, że mamy te parę metrów w naszej własnej księgarni i parę miejsc na półkach, prezentujemy. Chociażby mamy przykład wydawnictwa Amaltea z Wrocławia. Mamy wspomniany Widnokrąg. Mamy też wydawnictwo Wiatr od Morza, nasze gdańskie wydawnictwo. Także stopniowo poszerzamy ofertę o właśnie te niszowe wydawnictwa. Mhm. Pomagamy sobie nawzajem jak możemy.
30-letnie gościnne wydawnictwo Marpres.
Tak, i to są naprawdę w tej chwili już, trudno powiedzieć przyjaźnie, ale na pewno bardzo bliskie znajomości. Poprzez kontakt na targach czy festiwalach literackich spotykamy się z wydawcami z całej Polski i to są bardzo, bardzo pomocne i fajne znajomości i wykorzystujemy je na co dzień w naszej pracy.
Bardzo dziękuję i ja za tę gościnę. Przy Targu Rybnym 10B, tak? Jakby ktoś tutaj szedł, niedaleko Motławy, nie trudno znaleźć. Można przyjrzeć się książkom przez okno, a mam nadzieję, że już niedługo będzie można też i tu spotkać się, porozmawiać z gospodarzami z wydawnictwa Marpres. Fabian Cieślik, redaktor naczelny, Urszula Obara, redaktorka prowadząca, Marta Pilarska, specjalistka do spraw marketingu. No i dołączył do nas w tej rozmowie Bartosz Zimniak, Fundacja Mewka. Z powodu tego, że 30-lecie wydawnictwa Marpres świętujemy między innymi czytając na nowo trylogię Stanisława Goszczurnego, a więc Mewy, Skrawek Nieba i Jolka, córka Mewy, na nowo wydane ze skarpetkami. Iwona Borawska, dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Jestem Hawajka, niech pan wyjaśnić to pozwoli. Nie z żadnych lagun, archipelagów czy atoli. Pan chyba książek to się naczytał na zbyt wiele. Ja nie kołyszę biodrami pod strzelistymi palmami. W hawajskim, rajskim rytmie ukulele. Mauna Kea, Mauna Loa, Aloha. Ci co tu chleją, ze mnie się śmieją, że wiocha. I szef mi truje, że nie pasuje do. Thank you.
przed chwilą do prawdy wzruszył pana muszką. Kiedy ją brałam, czułam jak bije mi serduszko. To żadna frajda całkiem samotną być dziewczyną, więc bez zbędnego namysłu skorzystam z pana pomysłu i chyba dam się skusić na to kino. Mauna Kea, Mauna Loa Aloha, ci co tu chleją, ze mnie się śmieją, że wiocha i szef mi truje, że nie pasuje do tej stolicy. Ja jestem córką wysp koralowych Mogielnicy. Mauna Kea, Mauna Loa Aloha, ci co tu chleją, ze mnie się śmieją, że wiocha i szef mi truje, że nie pasuje do tej stolicy. Ja jestem córką wysp koralowych Mogielnicy.